Fox przedstawia. Magdalena Trubowicz, Nie pytaj dlaczego. Czyta Joanna Gajur. Życie składa się z łańcucha połączonych ze sobą rozstań. Charles Dickens. Mamie i tacie. Rozdział pierwszy. 2 miesiące później. Śmierć przychodzi cicho. Niezapowiedziana, nieproszona. Nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili, jest zawsze gościem nie w porę. Ksiądz zakończył swoją mowę i jak na zawołanie zaczął padać deszcz. Grube, zimne krople opadające na twarz Matyldy mieszały się ze słonymi łzami płynącymi po jej policzkach, lecz ona ani drgnęła. Na pogrzeb przyszły tłumy bliższych i dalszych znajomych, a mimo to Matylda stała tam taka skulona, samotna, jakby wyłączyła się z całego świata. A może właśnie tego pragnęła? Wyłączyć się, zatrzymać, wysiąść albo po prostu zmienić bieg? Kiedy była nastolatką, myślała, że najgorsze, co może ją spotkać w życiu, to jej rozstanie z ukochanym Rafałem. Ból, który wówczas rozrywał jej serce i odbierał tchnienie, zdawał się nie do zniesienia. Czym jednak był ten ból w porównaniu z tym, co czuła teraz? Lekkim zadrapaniem? Drobną ranką? Skazą? A może był naznaczeniem? Mówi się, że Bóg nie zsyła na człowieka więcej cierpień, niż ten jest w stanie udźwignąć. W tej chwili Matylda czuła, że jest na skraju wytrzymałości. Stoi nad przepaścią, przechylając się niebezpiecznie w stronę otchłani. Jeden ruch, tylko jeden mały krok i może poczuć ulgę. Mogłaby, gdyby nie fakt, że jej ukochany syn jest gdzieś uwięziony przez jej męża i na pewno bardzo za nią tęskni. Być może jest wystraszony i zapłakany. Ogarnia go pustka, bezsilność i żal, zupełnie jak jego matkę w tej chwili. Kiedyś była gotowa wziąć na siebie każdy krzyż, byleby odzyskać Rafała. Była na tyle bezczelna, by stawiać warunki Bogu. Lecz każde cierpienie przyjmowała ze spokojem i pokorą, bo wierzyła, że on wypełnia tym samym jej wolę. I gdzieś tam w świecie jej ukochany odczuwa ukojenie, szczęście. Kiedyś była gotowa skoczyć w przepaść za tą miłością, za szczęściem, za jedynym życiem, które dał jej Stwórca. A teraz? Teraz zastanawiała się, czy złapane na ułamek radosne chwile były warte swojej ceny. Czy jej marzenie o życiu całą sobą, zamiast pospolitej egzystencji, nie było tylko egoistyczną mrzonką. Może jej mama miała rację. Może to, co kreujemy w swoich marzeniach, jest dużo na wyrost. Była przecież zwykłym, szarym człowiekiem. Żadnym uczonym filozofem, wynalazcą ani celebrytą. Kiedyś powiedziałaby, że jest odważna, ale to była po prostu brawura. Miesiąc po tym, jak Tymoteusz Nowicki zbiegł, uprowadzając ich syna, Oskara, ojciec Matyldy dostał zawału. Od początku czuł się bardzo słaby. Tak wiele spraw zwaliło im się wtedy na głowę, ale zapewniał Matyldę, że to tylko chwilowy spadek formy z nadmiaru emocji. Nawet okaz zdrowia nie podołałby takim przeżyciom bez żadnego uszczerbku, a ona wcale nie naciskała, by tato poszedł do lekarza. Istniała jakby w zupełnie innym świecie. Przytłoczona życiem, jakie zgotował jej los, sama powoli traciła zmysły. Chciała mieć wszystko pod kontrolą. Ale czego się tylko dotknęła, rozpadało się niczym domek z kart albo jak skrzętnie ułożone domino, powodując całą falę tragicznych zdarzeń. Oczywiście zaraz po wyjeździe Tymoteusza Matylda powiadomiła wszelkie organy o tym, że jej mąż zabrał dziecko wbrew jej woli, udał się w niewiadomym kierunku i nie ma z nim żadnego kontaktu. Policja początkowo niechętnie zajęła się tą sprawą, traktując wszystko bardzo szablonowo. Małżeństwo Nowickich miało czyste kartoteki, a na koncie Tymoteusza nie było nawet jednego mandatu. Gdyby chociaż był jakiś ślad, choćby jedno zgłoszenie na błękitnej linii, nie było żadnego podejrzanego punktu zaczepienia. Matylda była zawsze zbyt dumna, by w taki sposób okazywać słabość. W dodatku na komisariacie pojawiła się w towarzystwie Rafała, przedstawiając go jako swojego narzeczonego. Tylko w taki sposób policjanci zgodzili się, by Rafał towarzyszył jej podczas zeznań i by wtajemniczono go w postępy w śledztwie. Policjanci uważali, że zaginięcie Oskara to zwykła kłótnia rodzinna, nieporozumienie, które szybko się wyjaśni, w dodatku bez konieczności interwencji z ich strony. Zwłaszcza, że Matylda, nie chcąc narażać swoich bliskich, podczas zeznań przemilczała kilka faktów. Gdyby miała powiedzieć całą prawdę, musiałaby pogrążyć nie tylko Tymoteusza, ale też siebie. A przede wszystkim prezesa Kota, który, jak już wiedziała, był nieobliczalny. Być może wtedy organy ścigania poważniej potraktowałyby poszukiwania jej ukochanego syna, ale Matylda bała się, czy po jego odnalezieniu chłopiec będzie mógł do niej wrócić. Znajomości i możliwości prezesa kazały jej zachować wyjątkową ostrożność, mimo że bój toczył się o najważniejszą osobę w jej życiu. Wobec wielu zatajeń i niedomówień policjanci interpretowali całą historię zupełnie inaczej, niezgodnie z prawdą. Według nich Matylda znudziła się swoim życiem i opieką nad dzieckiem i znalazła sobie kochasia, a odrzucony i zraniony Tymoteusz usunął się w cień, zabierając dziecko. Bo i po co matce przeżywającej ponowną młodość kłoda u nogi w postaci syna? Nie robiły na nich wrażenia ani łzy Matyldy, ani jej wieczne telefony z zapytaniem, czy udało się cokolwiek ustalić. Takich spraw mieli na pęczki i niejedno przedstawienie już na komisariacie widzieli. Zmienili zdanie dopiero po wyczerpujących zeznaniach Rafała, które słowo w słowo potwierdził Bogusław Pol, i po wywiadzie z Kamilą, która co prawda najwięcej wiedziała z opowieści Rafała, ale dolała oliwy do ognia, opowiadając, w jakim stanie trafił do niej Rafał po konfrontacji z Tymoteuszem. Kropką nad i były zeznania Zosi, którą Matylda ściągnęła na pomoc aż z Warszawy. Kiedy mieszkali w stolicy,